5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór wiosenny, choć ciągle chłodny, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się Państwu pięknie. Mam nadzieję, że nie wszyscy oglądają mecz. W każdym razie, jeśli kogoś interesuje, to właśnie padł gol dla Czarnogóry. Tak, Mariuszu, dobrze mówię? Jeden wyrównujący, tak. A dziś temat, proszę Państwa, bardzo poważny. Bowiem w ciągu tygodnia giną w Polsce 3 kobiety z powodu przemocy domowej. Według statystyk policyjnych 95% sprawców przemocy domowej to mężczyźni, a 91% ofiar to kobiety i dzieci. Tymczasem z początkiem stycznia zawieszona została działalność poradni telefonicznej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia. No, nie wiadomo dokładnie, ile kobiet żyje w przemocowych związkach, bo ukrywają to, wstydzą się, trwają w smutnym, ponurym milczeniu i w swoim piekle na ziemi. O mechanizmach przemocy w rodzinie porozmawiamy dziś, a Państwa i moim gościem jest Mariusz Wilk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Mariusz jest terapeutą, prowadzi programy dla osób stosujących przemoc. Muzycznie natomiast dawno niesłyszany Marek Dyjak. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Zapraszam.
Leciutkie plum, plum, plum. Stan jak szampana szum. Ja ważę gram, ty może mniej. To dzięki niej. A gdy cię łapie splin, zna milion głupich min. A ty nie zawiedź jej i śmiej się, śmiej. No, no śmiej się. Twarda jak diament, lekka niby puch. Próbuję znaleźć, ale może wcale nie ma takich słów. Jest oswojona, ale gdyby tak do głowy przyszło ci zapomnieć o niej, gryzie aż do krwi. Durna miłość, niespokojna jak psiak. Śledzi każdy nasz gest, każdy ruch. Z całej siły uczepiła się nas. Nie pozbędziesz się jej nigdy już, nigdy już. Pytasz, no i co ty na to? Już niedługo będziesz tatą, na to ja. To doprawdy znakomicie, bowiem kocham cię nad życie, tralala. Wnet podejmę pracę w hucie, by podkreślić me uczucie oraz móc. Dzięki zarobionym kwotom szczere złoto rzucić ci u stóp. Aż tak, kupimy globus, bilety na autobus i wyruszymy w świat. To nic, że ciągle to pytanie w nas jak struna drży. No jak taką podróż zniosłaby? Durna miłość, niespokojna jak psiak. śledzi każdy nasz gest, każdy ruch. Z całej siły uczepiła się nas. Nie pozbędziesz się jej, nigdy już, już, nigdy już. Rozmawiamy o Kanadzie, no bo w tym układzie chyba jednak tam. Ty powtarzasz moje słowa, no bo czego tu żałować, popatrz sam. Znakomicie udajemy, że naprawdę tego chcemy, ja i ty. Przecież całe nasze życie w twego brzucha depozycie śpi.
Dobry wieczór. Co tam mecz, jak w radiu nocne rozmowy? O, pani Iwono, dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni, że chociaż pani nas słucha. Aż pani oczywiście, ale już wiemy, że dla jednego nawet słuchacza warto. Nie, mam nadzieję, że więcej państwa jest z nami. A w studiu Mariusz Wilk, terapeuta, prowadzi od lat programy dla osób stosujących przemoc. Nie wiadomo dokładnie, ile kobiet, bo to przede wszystkim kobiety są ofiarami przemocy ze strony mężczyzn, więc nie wiadomo, ile kobiet żyje w przemocowych związkach, ukrywają to, wstydzą się, no i trwają w nich. O mechanizmach przemocy w rodzinie dziś rozmawiamy. I taka oto historia na początku. Kobieta 40-letnia, wykształcona, zadbana, bizneswoman, od 17 lat w związku małżeńskim, mama dwóch nastoletnich synów, no i mąż, menadżer dużej korporacji, który regularnie od lat jej ubliża, umniejsza przy dzieciach, przy synach, także bije, jak pani mówi, gdy go bardzo zdenerwuje. Trafia owa 40-latka za namową koleżanki do gabinetu psychologa, żeby, jak powiedziała psychologowi, znaleźć instrukcję obsługi do męża. I nie przychodzi już na kolejną sesję. I to taka smutna historia, która pokazuje, no to, co powiedziałam na początku, że bardzo wiele kobiet żyje w przemocowych związkach i nic z tym nie robi, a wręcz często samo oskarża się, że to z nimi coś nie w porządku. A po drugie, jak już trafi do gabinetu, gdzie można by zaradzić tej strasznej, upokarzającej i ze wszech miar złej sytuacji, to ta zmiana, która się rysuje, jest tak duża, że kobieta ucieka i można powiedzieć, że odtrąca tę pomoc. Co takiego się dzieje, Mariuszu, że dochodzi do takich sytuacji?
Osoby, które przez długi czas tkwią w sytuacji przemocy, jej doświadczają, one cały czas są w takim obszarze kontroli. One są, każdy ich oddech, gest, zachowanie, działanie, myślenie jest kontrolowane przez osobę, która tą przemoc stosuje. Trzeba pamiętać, że istotą przemocy jest kontrola. Jeżeli te osoby, które są krzywdzone, skutek moim zdaniem bohaterskiego czynu i takiej niesłychanie ważnej życiowej decyzji decydują, żeby o tym komuś powiedzieć, to trzeba bardzo uważać, żeby dać tym osobom przestrzeń do zagospodarowania, czyli taką przestrzeń, w której to one będą mogły same podejmować decyzję dotyczącą tego, co mogą zrobić i również dotyczącą tego, co jest trudne dla wielu terapeutów, czy w ogóle będą cokolwiek robić.
Czy chcą cokolwiek zrobić.
Ponieważ każda nawet delikatna sugestia dotycząca tego, co powinna taka osoba zrobić. Każda nawet bardzo delikatna sugestia dotycząca tego, że trzeba to zgłosić na policję, czy pójść do pomocy społecznej, czy gdziekolwiek,
czy że
coś
przemoc
musisz zrobić.
Jest przestępstwem chociażby, przestępstwem w Polsce.
Oczywiście, że jest przestępstwem. Tak. Każda taka delikatna sugestia przypomina tej osobie, która jest krzywdzona o tym, że sama nie może podjąć decyzji, że to ciągle ktoś jej daje. I te osoby dosyć często uciekają po pierwszej wizycie, dlatego że odczuwają, że znowu kolejny raz ktoś im chce coś powiedzieć. I to jest jakby powtórka z rozrywki, tej czarnej rozrywki.
Czyli że chce im powiedzieć, że twoje życie jest nie takie, powinnaś to życie zmienić.
I powinnaś to zrobić. Mhm. Pamiętajmy o tym, że te osoby, które doświadczają przemocy, one doskonale wiedzą, co muszą zrobić.
Wiedzą?
Doskonale wiedzą. Wiedzą, że trzeba pójść choćby do terapeuty, psychologa. Wiedzą, że mogą zgłosić to, nie wiem, policjantowi. Wiedzą nawet o tym, że mogą pójść do sądu czy do prokuratury, no bo przecież przemoc jest przestępstwem, tak jak powiedziałaś wcześniej.
Wiedzą, że źle się dzieje.
Wiedzą i wiedzą, mamy XXI wiek, nie wiem, na każdym plakacie jest numer niebieskiej linii, co prawda nie do końca można z niej korzystać.
Teraz ostatnio, tak.
Ale jest mnóstwo innych telefonów. Tak. I jakoś z tego nie korzystają. Być może dlatego, że obawiają się, że znowu ktoś im powie, co mają robić. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że z takiego mojego doświadczenia, że te osoby też mają słabą wiarę w to, że ta pomoc będzie skuteczna. No bo przecież wielokrotnie, nie wiem, sąsiad czy sąsiadka słyszała krzyki. Nawet parę razy jakaś tam policja była i nawet parę razy pogroziła temu sprawcy przemocy. I kropka.
Nic się nie zadziało. Tego, być może sprawca przemocy eskalował swoją przemoc, złość. Jasne. I chciał się zemścić za to, że ta osoba wezwała pomoc.
Nie było adekwatnych do sprawy konsekwencji. No to hulaj dusza, piekła nie ma. Tak. Osoby, które przychodzą na te programy.
Na programy, powiedzmy, prowadzone przez ciebie dla osób stosujących przemoc.
To część z nich mówi tak, no gdybym ja wcześniej wiedział, tak, gdyby ktoś mnie, nie wiem, wstrząsnął i powiedział, to być może.
Przestałbym.
Być może bym przestał. No tak mówią, a ja im trochę wierzę. Trochę wierzę, że.
Że bezkarność rozzuchwala?
Bezkarność rozzuchwala. To naprawdę, to powiedzenie hulaj dusza, piekło nie ma, tutaj, jest to odzwierciedlane w tej
Maria
sytuacji.
Pisze, też was słucham, kochani. Boże, jak dobrze, pani Mario, dziękujemy, stała słuchaczka. Pani Haniu, naszym orłom kibicujemy, pisze Ania, i trzymamy kciuki, a audycji słuchamy z ciekawością. Bardzo dziękuję za tę podzielność uwagi, pani Aniu. Pisze także Piotr z Poznania, stały słuchacz. My już w komplecie, w piątkę. Staś zdrowy i ma się dobrze. No to cudownie, panie Piotrze. Proszę go serdecznie, delikatnie uściskać. A co do niebieskiej linii, jest to też narzędzie dla złośliwych. Właśnie skończono postępowanie z niebieską kartą w stosunku do nas, bo ktoś, domyślamy się, kto zgłosił, że dzieci są zaniedbane i molestowane. Co pan pisze, panie Piotrze? Zamknięto dla nas pozytywnie te sprawy, ale nie podano nam, kto zgłosił, i teraz zgłosiliśmy doniesienie o popełnieniu wykroczenia i koszty, by znaleźć, czy właściwie ukarać winowajcę, bo nie było to przyjemne, toczyło się od listopada, a prawdziwa przemoc i tak będzie kwitła niestety, bo ludzie boją się zgłosić wariata z racji, że im zagrozi, pisze Piotr z Poznania.
Panie Piotrze, niebieska karta, warto pamiętać o tym, że niebieska karta ma trzy podstawowe funkcje. Jedna funkcja to jest taka funkcja interwencyjna, czyli w sytuacji, jeśli istnieje przypuszczenie, że dochodzi do aktów przemocy, a zaniedbanie jest formą przemocy, to na skutek procedury niebieskiej karty ktoś zajrzy do tego domu. Jeżeli tam nic się nie dzieje, to procedura będzie zamknięta. Druga funkcja to jest taka funkcja weryfikacyjna. Czy to nie jest sąd, który mówi, że to jest, czy tego nie ma, czy ta przemoc jest, czy jej nie ma. Natomiast procedura niebieskiej karty trochę weryfikuje i nazywa rzeczy po imieniu. Czy to jest przemoc, czy to jest kłótnia, czy po prostu jakieś bezpodstawna informacja. Tak. I trzecia funkcja, o której warto pamiętać, bo to jest moim zdaniem najważniejsza funkcja, to jest funkcja wsparciowa. Czyli każdy z uczestników tej przemocy, zarówno osoba, która tą przemoc stosuje, jak i osoba, która jej doświadcza, dostaje jakiś pakiet wsparcia, jakieś propozycje. Wsparciowe, adekwatne oczywiście do sytuacji. I zdarza się, sam o tym wiem i sam też to widziałem, że te procedury są dosyć szybko zamykane, bo na skutek choćby weryfikacji czy zebrania informacji okazuje się, że tam w ogóle nie ma tej przemocy. Moim zdaniem warto, powiem o sobie, ja wolę czasami wyjść na osobę naiwną i nawet na wariata, i nawet na nadmiarowo działającą, niż zaniechać jakiś sygnał.
Kiedy faktycznie dochodzi do przemocy albo zaniedbania. Dobrze. Mariusz Wilk, terapeuta, który od lat prowadzi programy dla osób stosujących przemoc, jest państwa i moim gościem. Rozmawiamy o tej przemocy w czterech ścianach. Dokładnie statystyk nie znamy. Wiemy jedynie, że w Polsce w ciągu tygodnia giną trzy kobiety z powodu przemocy domowej. Zaczęłam naszą audycję od historii 40-letniej bizneswoman, pięknie ubranej, pięknie wyglądającej, która od 17 lat podlega aktom agresji ze strony męża. To jest agresja i psychiczna, i fizyczna. Przy dzieciach, które to obserwują, starszy syn już zaczyna powielać sposób odzywania się ojca do matki. Zgłosiła się do psychologa, po czym po pierwszej sesji zrezygnowała. No dobrze, znaczy bardzo niedobrze, jeśli taka osoba zgłasza się, rezygnuje, bo czy jest szansa na to, że wyjdzie kiedykolwiek z tego piekła przemocy? I co takiego musiałoby się stać? Bo ja rozumiem, że jeśli interweniowała gdziekolwiek, jeśli miała odwagę w ogóle zadzwonić na policję, jeśli nawet została założona niebieska karta, to potem, jak powiedziałeś, nic się nie dzieje i hulaj dusza piekła nie ma i zemsta takiego męża, który bija tego sprawcy przemocy, może być okrutna.
Może tak być. Pamiętam twojego gościa, panią, która była kiedyś twoim gościem, którą ja również znałem. I ona mówiła takie bardzo mądre zdania.
Ona była ofiarą przemocy.
Tak, ona była osobą tak, krzywdzoną. Jedną z tych rzeczy chciałbym przypomnieć. Ta pani miała do siebie pretensje dotyczące tego, czemu wcześniej czegoś nie zrobiła. Z jakiego powodu wcześniej nie zareagowała. To jest bardzo mądra osoba i zawsze jestem pod wrażeniem, jak przypominam sobie wiele jej słów. Konkluzja, do jakiej dotarła, polegała na tym, że prawdopodobnie wcześniej nie była do tego gotowa, choć wiedziała, że może to zrobić. I to jest trudna konkluzja dla każdego człowieka, który tkwi w tej przemocy, ale także dla każdego człowieka, który chce pomóc. Pewne rzeczy warto przyspieszać, ale pamiętajmy, że jak będziemy przyspieszać, to tak jakbyśmy mówili tej osobie, która jest krzywdzona, że ty sama nie dasz rady, że to ja wiem lepiej kiedy i jak. Pani, o której mówię, też właśnie doszła do takiego wniosku. Prawdopodobnie wcześniej nie było to możliwe. Pewne rzeczy musiały się zadziać i tak powiem bardzo potocznie. Jak ruszyła, to ruszyła jak burza. I sprawa zakończyła się 300% sukcesem.
No tak, ale z drugiej strony, kiedy patrzą na to bliscy, patrzą czy uczestniczą w tych mrocznych, ciemnych, ze wszechmiar niszczących spektaklach dzieci, kiedy obserwują to znajomi, przyjaciele, notabene ten menadżer ma bardzo dobrą opinię wśród znajomych, dowcipnego, takiego bardzo ciekawego indywidualisty i znajomi ci dalsi nie mają pojęcia, co się dzieje. Tak często jest.
To często jest.
Prawda? Ze sprawcami przemocy.
To czemuś też służy.
Taka maska. No w każdym razie, kiedy patrzą te osoby postronne, no to nóż w kieszeni im się otwiera i dlatego być może tak bardzo za uszy chcą wyciągnąć te osoby z tego piekła, żeby pomóc i jej, i tym dzieciom. A ty mówisz, nic się nie da przyspieszyć, bo często właśnie ze strony tej osoby krzywdzonej czujemy duży opór i znajduje milion powodów, dla których w naszym odczuciu nie daje sobie pomóc.
I my wtedy ją naciskamy, tą osobę, i mówimy, już, czemu tak późno, czemu nic nie robisz. Więc osoba, która przez wiele lat tkwi w sytuacji przemocy, w sytuacji, która niszczy jej poczucie wartości, konfrontuje się z taką sytuacją, kiedy znowu ktoś wie lepiej niż ona. To dosyć podobny mechanizm. Natomiast ja się bardzo cieszę, że przynajmniej w tej historii, o której opowiadasz, są znajomi, którzy się na to patrzą i chcą coś zrobić. To świetnie. Oni mogą po prostu powiedzieć tej osobie, że ja tu jestem i za każdym razem, kiedy tylko będziesz chciał czy chciała, zrobię, co będziesz chciała. Chcę tylko, żebyś pamiętał, czy pamiętała, że ja jestem blisko. Każde wezwanie policji przez kogoś, każde powiedzenie, ja to widzę, będzie pomocne. Ale zrezygnujmy z takiego naciskania tych osób. Już natychmiast, jak nie pójdziesz, słyszę to czasami, jak nie pójdziesz, to w ogóle już tobie nie pomogę. Okropna sytuacja, bo ona, jeśli chodzi o takie mechanizmy psychologiczne, ona niewiele się różni od sytuacji przemocy, bo to znowu ktoś kogoś kontroluje. W takim odbiorze przez osobę krzywdzoną to nie ma jakiejś dużej różnicy. Natomiast dobrze, żeby te osoby krzywdzone wiedziały, że jest jakieś zaplecze, które jak tylko powie, jak tylko będzie chciała, to zrobi wszystko, co jest możliwe.
Świadomość tego wsparcia jest niezwykle ważna.
Bo przemoc zamknęła, przemoc izoluje.
Przemoc izoluje. Tak, ja sobie
od świata. Więc dobrze, żeby ten świat powiedział, że nie, ty nie jesteś, ty jesteś na tym świecie. Tylko zapukaj.
Pracujesz też, czy widzisz, czy spotykasz się z osobami, które są krzywdzone. I chciałabym cię prosić, żebyś pokusił się za chwilę po piosence o taki portret psychologiczny takiej osoby. Co tam się dzieje takiego z jej emocjami, z jej psychiką, z jej samooceną, że pozwala często przez lata na przemoc i psychiczną, i fizyczną. Ale to, jeśli pozwolisz, po piosence. Mariusz Wilk, terapeuta, jest dziś państwa i moim gościem. Rozmawiamy o przemocy wobec słabszych w rodzinie.
Miałem tego dosyć. trzeba było się tą drogą w lew. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Gdy pukałem, zamykano wszystkie bramy. Gdy waliłem, ryglowano wszystkie drzwi. I mówili, nie powinien między nami. Nie powinien między nami taki człowiek żyć. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Wiele razy dopadałem bramy piekieł. I niebieskie mnie kusiły często drzwi. W głowie pustka, wszystko dawno się skończyło. Puste miejsca, pozostały tylko sny. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli nie jest ci najgorzej, źle jest wtedy, kiedy nie chcesz się już żyć. Nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chcesz się już żyć.
Marek Dyjak jeszcze zaśpiewa, a Iwona pisze: nie potrafię zrozumieć kobiet, które zostają z brutalnymi mężczyznami. Od takiego typa uciekałabym, gdzie pieprz rośnie. Mhm. Mariusz Wilk, terapeuta, który od lat prowadzi programy dla osób stosujących przemoc. Obiecaliśmy, że teraz portret psychologiczny spróbujemy tutaj stworzyć takiej osoby, która doznaje przemocy. No właśnie, na zdrowy rozum wydawałoby się, że każdy od przemocy uciekałby, gdzie pieprz rośnie. Mhm. A jednak nie. Kobiety, najczęściej kobiety, tkwią w tych związkach kilkanaście, kilkadziesiąt lat, mimo tego, że są bite, poniżane, umniejszane na każdym kroku.
Na każdym kroku i czasami w sposób okropny i niestety niesłychanie skuteczny. Kilka dni temu oglądałem w telewizji program historyczny o II wojnie światowej i pokazywano obrazy z wyzwolenia obozu koncentracyjnego. Ci ludzie tam przeżywali okropieństwa, najokropniejsze rzeczy chyba na świecie. Gdy przyszli wyzwolicieli i otworzyli bramy tego obozu, to więźniowie nie wyszli. Więźniowie nie wyszli, chociaż już wiedzieli, że mogą. Przemoc, podobnie jak w sytuacji więzienia, podobnie uzależnia. Takim mitem, nieprawdziwą historią i też ostro krzywdzącą osoby, które doświadczają przemocy, jest to, że te osoby, które są krzywdzone, pozwalają na to. One nie pozwalają. One naprawdę nie pozwalają, tylko środki, które są im dostępne, są niewystarczające. Te osoby naprawdę nie pozwalają i nie chcą być bite, tylko że przemoc zrobiła coś, wytworzyła taki mechanizm, że tego sprawcę przemocy dosyć często obdarza się takim mianem, że niemalże Boga, który wszystko może, wszystko ma pod kontrolą.
Często lepiej wie.
Zazwyczaj ma wielu znajomych w prokuraturze czy na policji. I ten obraz tego sprawcy, który kontrolował całe życie osoby, którą krzywdził, tak właśnie wygląda. I to jest powód, dla którego te osoby nie mogą wyjść. Te osoby naprawdę nie chcą być krzywdzone.
W gabinecie psychologa, Mariusz, często można usłyszeć: ale ja czasami rzeczywiście tak się głupio zachowuję, że zasługuję na reprymendę.
Jasne.
A może on ma rację? Też psycholog może usłyszeć w gabinecie od takiej krzywdzonej kobiety. A może on ma rację? Może zasłużyłam do tego stopnia?
I dosyć często to słyszę. Dlatego, że przemoc ma pewien taki cykliczny charakter. Po takim akcie przemocy następuje chwila ciszy, chwila spokoju, nawet czasami obietnice, że już nigdy więcej. I zaczyna być dobrze. Zaczyna być dobrze.
Dobrze, czyli bez bicia i
bez
przemocy
bicia,
słownej.
Spokojnie. I też wszystko to jest okraszone obietnicami, że już nigdy więcej. To jest dosyć częsta sytuacja. I osoby, z którymi pracuję z tej drugiej strony, czyli osoby stosujące przemoc, też o tym mówią, że tak właśnie to było. Że oni, trochę im było głupio, trochę przepraszali. Natomiast na początku za tym nie szła żadna zmiana wewnętrzna. Żadna zmiana polegająca na przewartościowaniu.
Zmiana wewnętrzna po której stronie?
Po stronie osoby, która stosuje przemoc. Bo przecież to on odpowiada za to, co robi. W 100%. Wszystko działało na zasadzie obietnicy i deklaracji. No ale to jest poważna zmiana, za którą no, musi być, nie wiem, pewne przewartościowanie, pewne popatrzenie na to, że co innego jest ważne, że nie moje musi być najważniejsze, że ja nie muszę kontrolować. To wszystkie rzeczy. I oni obiecują, że będzie w porządku. Tylko że świat się nie zmienił. Świat się nie zmienił. Nadal są sytuacje, które irytują, które denerwują, które przeszkadzają. No to skoro ja sobie nie przewartościowałem, to jedyne, co mogę robić, to udawać, że mnie to nie dotyka i nie rusza. Ale mnie rusza przecież. Tak naprawdę mnie dotyka, rusza, denerwuje, irytuje. Po ludzku rzecz biorąc, wkurza.
To, że ona nie zachowuje się tak, jakbym chciał. Tak, jakbym oczekiwał.
Ja bym oczekiwał, ale ja zaciskam zęby i udaję, że wszystko w porządku. Więc wtedy to, co dzieje się z osobą, która tej przemocy doświadczała, rodzi się najczęściej taka myśl: skoro on się tak stara, bo przecież wcześniej mnie bił, a teraz nic nie robi, to pewnie to moja wina, że jest taka napięta atmosfera. No bo przecież on się stara. No to ja muszę się jakoś bardziej postarać. I to jest bardzo skuteczny sposób na to, żeby osoba, która jest krzywdzona, przejęła odpowiedzialność za to, że jest krzywdzona. On jest naprawdę skuteczny. I w pewnym momencie napięcie się staje tak straszne i tak okropne, wręcz nie do wytrzymania, że jedynym sposobem, który wcześniej był znany, to jest akt przemocy. Bo to napięcie jest po jednej i po drugiej stronie. Więc znowu dochodzi do aktu przemocy.
A ta osoba, która ulega tej przemocy?
A ta osoba, która ulega przemocy, tej przemocy po kolejnym akcie przemocy, nadal chce wierzyć w kolejną obietnicę.
A co się dzieje z poczuciem wartości takiej osoby, która doświadcza przemocy? Poczucie własnej wartości.
Ja mam wrażenie i też tak słyszę, że ono bardzo faluje. Tak? W momencie, kiedy jestem krzywdzony, w momencie, kiedy ktoś mnie wyzywa, poniża, no to poczucie wartości spada.
No więc właśnie.
Ale jeżeli po momencie, w którym ja jestem skrzywdzony, ten, kto mnie skrzywdził, obieca, że już nigdy więcej, że dla ciebie się zmienię, no to poczucie wartości powoli zaczyna wzrastać. A później, kiedy w mistrzowski sposób obarcza się osobę krzywdzoną tą odpowiedzialnością, no bo przecież on się starał, to znowu to spada. I to jest niesamowita huśtawka.
Bardzo trudna huśtawka emocjonalna. Polska wygrała 2-1 z Czarnogórą.
Wiedziałem o tym od początku, że tak
że wygramy. Pani Haniu, z panią to i mecz można wygrać i ekstra audycji posłuchać. Pozdrawiam z wreszcie wiosennych dzisiaj Mazur. Pozdrawiam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę. Piotr z Poznania pisze... Wszystko dobrze, procedura została zamknięta. Dlaczego nie mogę otrzymać danych osoby, która zgłosiła? Bo zespół interdyscyplinarny nam potwierdził, że podejrzenia mamy słuszne, kto zgłosił. Nie zgodzę się z gościem w 100%. Zostaliśmy zgłoszeni z czystej złośliwości teściowej, pisze pan Piotr, która nie akceptuje naszej rodziny, a po powrocie do Polski, bo wcześniej mieszkali w Anglii państwo, tak, a po powrocie do Polski ma więcej narzędzi i policja też już u nas gościła. Teraz pytanie, dlaczego ofiar takich zachowań nikt nie broni, a my musimy teraz zrobić wszystko, by ukarać tą osobę i jeszcze z żadnej strony nie dostaliśmy pomocy.
To przyznam uczciwie, że dla mnie to jest bardzo trudne pytanie. W jaki sposób można się dowiedzieć, na skutek czyjej informacji została wszczęta
procedura niebieskiej karty?
Wydaje mi się, ale to tylko moje przypuszczenie, że skoro zespół interdyscyplinarny potwierdza pana, panie Piotrze, przypuszczenia, to skoro te przypuszczenia są potwierdzone, to pewnie ma pan jasność. Z procedurą niebieskiej karty niestety czasami bywa tak. Z mojej obserwacji, nie znam danych, ale z mojej obserwacji wynika, że to niesłychana rzadkość, ale się zdarza, tak jak u pana, panie Piotrze, że zostaje to wykorzystane jako narzędzie osiągnięcia, nie wiem, jakichś tam własnych celów, czy czegokolwiek, tak. Nie wiem, jak no to tak. jest, tak. Cieszyć się należy z tego, że... znaczy, ja uważam, że dobrze, że służby zadziałały dosyć szybko, bo jeżeli ta procedura, tak jak pamiętam, została wszczęta w listopadzie i zamknęła się po 3-4 miesiącach, to ona została dosyć szybko zamknięta. Mhm. To znaczy, że w toku prowadzonej procedury uznano, że tej przemocy po prostu nie ma.
Że państwo jesteście niewinni, prawda?
Przykro mi, panie Piotrze, że w pana sytuacji to narzędzie, które ma nieść wsparcie, ma interweniować, ma trochę weryfikować, zostało wykorzystane no, na pana niekorzyść. No, i rozumiem, że również pana rodziny. I uczciwie powiem, nie wiem, co powiedzieć. No, gdybym ja stworzył procedurę niebieskiej karty...
To by nie było.
Nie, to bym powiedział, panie Piotrze, przepraszam. Natomiast... Tak. To, tak jak każda procedura, musi weryfikować wszystko.
Chociaż to przepraszam by się należało w takiej sytuacji, prawda? Zwykłe i ludzkie i proste.
Sobie myślę, że jeżeli jadę samochodem i zatrzymuje mnie policjant i każe dmuchać w alkomat, choć ja wiem, że jestem trzeźwy, to mógłbym się na niego denerwować, że podejrzewa mnie o to, że jestem nietrzeźwy. A tak naprawdę to jestem mu wdzięczny za to, że sprawdzi wielu innych kierowców i spośród nich wyłapie również tych, którzy są nietrzeźwi, którym trzeba to prawo jazdy zabrać.
No tak, ale żeby już nie kontynuować, to wiadomo, że dmuchanie w balonik jest znacznie mniej obciążające i stresogenne niż założenie niebieskiej karty i posądzenie, prawda, o zaniedbanie dzieci. Panie Piotrze, Stasiu uściskany, cieszymy się, wszystkiego dobrego życzymy. 600-306-06-06, Mariusz Wilk, terapeuta, od lat prowadzi programy dla osób stosujących przemoc, ale ja ciebie zapytam, co się musi się takiego zadziać? Bo tam bardzo dużo mechanizmów opisałeś, które odpowiedzialne są za trwanie w takiej sytuacji osoby krzywdzonej. Co się musi zadziać, żeby ona się z tego piekła wyrwała? No bo trudno też mówić o miłości jakiejś do męża, bo atmosfera nie jest miłosna. Absolutnie, prawda? Jest to atmosfera zastraszenia i kontroli.
Czasami jest.
Miłosna. Bywa.
I czasami to jest właśnie okropne.
Czyli jest miesiąc miodowy.
Nie tylko chodzi tutaj o miesiąc...
Tak zwany, przepraszam, metaforycznie.
Oczywiście, ale to też w literaturze fachowej jest tak określane. Tak, ale to nie tylko chodzi o miesiąc miodowy, to też chodzi o to uzależnienie. Tych teorii dotyczących przemocy jest wiele. I jedną z nich jest choćby znany syndrom sztokholmski. No jeżeli sprawca przemocy ma całe moje życie w swoich rękach, to ja muszę się liczyć z tym, że że żyję jest zależne od niego. No bo on tak tworzy ten świat. Że całe moje życie, całe życie osoby, która doświadczy tej przemocy, jest w rękach sprawcy przemocy. Bardzo upraszczając, można powiedzieć, że to, że żyję, to dzięki temu, że on mnie jeszcze nie zabił. To jest duże uproszczenie, za które przepraszam, ale nie potrafię inaczej. No to skoro ja jeszcze żyję, to znaczy, że on daruje mi życie. No to ten, kto daruje mi życie, zasługuje na wdzięczność. Po prostu. I to jest kolejny mechanizm, który powstaje w sytuacji przemocy. Czyli to totalne uzależnienie, nawet dotyczące własnego życia, od osoby, która tę przemoc stosuje.
Ale to przerażające, bo... Dobrze, kiedyś to się zaczęło, to uzależnienie od sprawcy przemocy, od męża, kochanka, nie wiem, partnera, który mnie nęka, kiedyś to się zaczęło. Powiedziałeś, że to nie jest tak, że ofiara przemocy, osoba krzywdzona daje przyzwolenie, a jednak kiedyś nie powiedziała nie wiem, nie tupnęła nogą, nie wybiegła do mamy z dzieckiem, tak, nie postawiła tamy pierwszemu uderzeniu, pierwszemu wulgarnemu słowu, czy agresji jakiejś ogromnej ze strony partnera.
Kiedyś tak było. Kiedyś tak było, że ta osoba, która została, nie wiem, popchnięta, uderzona, znieważona...
Zepchnięta ze schodów.
Uznała to... To był pierwszy i ostatni raz. Ale to się powtórzyło. I wtedy już zaczął działać ten mechanizm. Ja też... Jak mówimy o przemocy, to takim... sporym ryzykiem jest mówienie o tych... takich bardzo ostrych sytuacjach przemocy, kiedy ktoś kogoś, nie wiem, zatłukł, tak, że ktoś wylądował w szpitalu, połamał mu ręce. Owszem, to też jest kawałek przemocy, tylko pamiętajmy o tym, że większość przemocy odbywa się naprawdę w czterech ścianach i w tak zwanych białych rękawiczkach. Tam nie ma połamanych rąk, niekoniecznie muszą być podbite oczy. Tak? To dzieje się bardzo po cichu, także dużej części nie widać. Jeżeli będziemy mówili tylko o połamanych rękach, połamanych nogach, pobytach w szpitalu, to trochę powstaje taki mechanizm, że pozostałą część przemocy będziemy uznawali za dużo mniejszą, wręcz nieważną. A to nie ma znaczenia, czy ktoś kogoś pobije tak, że ma siniaki, czy po prostu przez całe życie znieważa. Straty psychiczne są takie same. Także nie usprawiedliwiajmy tych białych rękawiczek. Straty psychologiczne są dokładnie takie same.
Także nie usprawiedliwiajmy przemocy psychicznej, która jest okrutna, kiedy partner, mąż, kochanek, mężczyzna nie dotyka palcem nawet, prawda? A dotyka tak bardzo psychiki, emocji i duszy.
Takim przykładem tego, jak to działa, to są czy to mama, czy tata, czyli rodzice, którzy krzywdzą własne dzieci, czasami mówią takie zdanie, nawet z dumą. I nawet niektórzy mówią wtedy, no tak, to fajnie wychowałaś swoje dzieci. Mówią takie zdanie, które mnie przeraża. Ja już nie muszę nic robić, wystarczy, że spojrzę. Tylko, że jak ja spojrzę na to dziecko, to dziecko sobie przypomina wszystkie te sytuacje, kiedy ja nie spojrzałem, tylko po prostu je zlałem. To ja już nie muszę być, wystarczy, że spojrzę. A to dziecko boli tak samo, jakby oberwało.
Za każdym razem.
Za każdym razem.
Pani Alicja napisała, witam pani Hanno, z całym szacunkiem, ale proszę o polszczyznę, nie co się musi zadziać, ale co się musi stać. Dziękuję pani Alicjo bardzo. Parę lat temu byłam nominowana do Mistrza Mowy Polskiej. W związku z tym bardzo cenna jest dla mnie ta uwaga. Sprawdzę oczywiście, czy to rzeczywiście jest jakiś taki karygodny błąd, co się musi zadziać. A co się musi stać, powinno się mówić. Zapisałam sobie w kajeciku. Mariusz Wilk, terapeuta, od lat prowadzi programy dla osób stosujących przemoc. To teraz zapytam, jeśli osoba, która jest ofiarą przemocy, trafia wreszcie po pomoc, siada w gabinecie terapeuty, psychoterapeuty, co się musi stać?
Wydarzyć.
Wydarzyć, tak. Żeby wyrwała się z kręgu przemocy, kiedy tak dużo sił najróżniejszych, o których mówiłeś, tutaj działa i trzyma ją w takich okowach.
Z mojego punktu widzenia rzeczy z dwóch obszarów. Jedna, niesłychanie ważna, żeby stworzyć tej osobie takie warunki, w których zobaczy, że nie jest sama w tej sytuacji, że są ci znajomi, o których wcześniej mówiliśmy, którzy stoją z boku, do których wystarczy zapukać. Przemoc izoluje. Więc jeżeli osoba krzywdzona zobaczy, że nie jest sama, że są, nie wiem, sąsiedzi, którzy w razie czego gdzieś tam zadzwonią, inni sąsiedzi, którzy powiedzą, widzę, co robisz, do tego sprawcy.
Ale przepraszam, Mariusz, wiesz, że zwykle sąsiedzi nie widzą, nie słyszą. Najczęściej.
Tylko, że sąsiedzi to jest tylko jeden kawałek, że istnieją różne służby. Niektóre z nich, mimo różnych trudności w ostatnich czasach przeżywanych, naprawdę działają skutecznie. Żeby ta osoba zobaczyła, że to nie jest tak, jak ten sprawca przemocy mówi, że jesteś zależny czy zależna ode mnie w całości. Jeżeli osobie krzywdzonej uda się zobaczyć, że na tym świecie jest ktoś, kto może zareagować, to będzie łatwiej. Drugi obszar to jest obszar takiej prawdziwej odpowiedzialności za tą przemoc. Za przemoc nie odpowiada w żadnym stopniu osoba, która jest krzywdzona, tylko za przemoc odpowiada ten, kto tej przemocy używa.
Tak.
Do różnych swoich celów. I to jest ten drugi obszar. W tych grupach, w tych programach biorą udział różne osoby. Oczywiście, że część, ale bardzo niewielka, co mnie w ogóle buduje tak naprawdę, to są osoby, które mają nakazy sądowe.
Mówisz teraz o grupach sprawców.
O grupach dla osób stosujących przemocy. Część osób jest w procedurze niebieskiej karty. Zdarzają się też, i to całkiem sporo osób, wobec których nie ma ani prowadzenia procedury niebieskiej karty, ani żadnego nakazu sądowego.
Same przychodzą?
I sami, te osoby same przychodzą, bo zobaczyły, że zrobiły coś złego i chcą inaczej. Pamiętajmy też, że procedura niebieskiej karty nie ma nic wspólnego, nie jest procedurą sądową, karną. Także te osoby, wobec których prowadzona jest procedura niebieskiej karty, też nie mają nakazu. Oni tak naprawdę mogą powiedzieć, ja nie chcę tam przychodzić.
Tak. A jednak przychodzą.
A jednak przychodzą.
No, musimy już nie kończyć, ale może zdążę jeszcze pana Janusza przeczytać tutaj wiadomość. Pani Haniu, pani audycje zawsze są bardzo potrzebne i żaden mecz w czasie ich emisji nie jest ważny. Bardzo się cieszę, dziękuję pani Januszu za miłe słowo. Teraz na temat. Przypadkowo poznałem kobietę, lat 28. Osobiście rozmawialiśmy tylko przez kwadrans, lecz mam już pewną wiedzę o jej życiu. Wychowuję czwórkę dzieci. Najstarszy, 10-letni chłop jest tak zamknięty w sobie, że praktycznie bardzo boi się obcych. Nie odpowiada na ich neutralne pytania. Podobnie jest w szkole. Doświadczyłem tego na sobie. Według mamy to efekt awantur domowych. Ojciec znajomej traktuje ją jak szmatę. Nie łoży na utrzymanie. Ona żyje z 500+. Z informacji, które posiadam, znajoma bardzo stara się o dzieci, mimo biedy, w jakiej żyje. Jak można jej pomóc? Nie jestem bliską osobą. Dzieli nas też 80 kilometrów. Żal mi rodziny, szczególnie dzieci. W takiej atmosferze one nie mają żadnych szans na godziwe życie. Proszę nie cytować tego, co dalej. Dobrze, to nie cytuję, przeczytam. Dobrze, no pyta pan Janusz. Jak można pomóc takiej osobie, która, jak słyszałeś, Mariuszu, wychowuje czwórkę dzieci. Rozumiem, że nie żyje z tym mężem, ale on ciągle jest przemocowcem obecnym w ich życiu.
Na dodatek mieszka 80 kilometrów od pana Andrzeja, którego...
Janusza.
Przepraszam, tak. Panie Janusza, od pana Janusza, którego los tej pani poruszył.
Poruszył, mimo że nie jest jakimś bliskim znajomym.
Nie jest bliskim znajomym. To, co... Ja trochę powtórzę to, co wcześniej powiedziałem. To, co takim osobom się przydaje, to wiedza dotycząca tego, że... Że istnieje na tym świecie wiele miejsc, z których może skorzystać. Pamiętajmy też o tym, że to nie, że owszem, w dużej części to są miejsca takie sformalizowane, różnego typu ośrodki, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, nie wiem, różne organizacje
pozarządowe,
które starają się prowadzić swoją działalność skutecznie. I dobrze, żeby, jeżeli pan Janusz ma taką wiedzę, żeby dostarczył tą wiedzę tej pani. Sam przecież nie przyjedzie i te 80 kilometrów, natomiast oczywiście może dostarczyć takich informacji.
A w takich miejscach, o jakich mówiłeś, ta pani może zyskać wsparcie, nawet psychologiczne, jakieś wzmocnienie też dzieci.
Psychologiczne, prawnicze, wzmocnienie dzieci, no wszechstronne, adekwatne do sytuacji. Ale panie Januszu, chcę panu podziękować, że osoby, które mieszkają taki kawał drogi i po krótkiej rozmowie mają ochotę coś z tym zrobić.
Tak. Że jest to w panu, tak, prawda?
Tak, to dzięki takim osobom osoby doświadczające przemocy mogą wiedzieć, że nie są same w całej tej sytuacji.
Bardzo dziękuję. Mariusz Wilk, terapeuta, od lat prowadzi programy dla osób stosujących przemoc. Dziękuję za wszystkie głosy od państwa. Ów, ciężki mecz, napisał nasz stały słuchacz Collins, kierowca autobusu. Ale wygraliśmy i to najważniejsze i cieszę się, że mimo meczu byliście państwo z nami. Dziękuję bardzo. Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia. Dobranoc.
Widziała cię po raz pierwszy w życiu i serce jej w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wie skąd, przecież jest i obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamięta z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w jej sklepiku zwykle tak pełnym krzyków wszystko zamilkło, ona też. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do niej, ach, jaki żal ogromnie, że cię nie znała tego dnia. O ty wymarzony, o ty wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłaka z oczu łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwar, ten cud, tak sobie wyobrażam, Boże mój. Na rynku cały lud, a na niej błyszczy biały weselny strój. O ty wymarzony, o ty wytęskniony, któż ci serca tyle dał? To Rebeka biedna i to jej sen, co całe życie trwa. Ten krzyk, ten gwar, ten cud, tak sobie wyobrażam, Boże mój. Na rynku cały lud, a na niej błyszczy biały